Witam Was na kolejnym studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będzie pojmanie Jezusa, fragment w miarę dobrze znany, ale zwrócimy uwagę na to, jak wszyscy padli przed Jezusem na twarz, gdy powiedział pewne słowa i zobaczycie, jak wiele środowisk razem się sprzysięgło i wyszło razem przeciwko Jezusowi. Także to już za chwilę, ale na początek się pomodlimy. Bartek, proszę.
Panie Boże, dziękujemy, że dzisiaj mogliśmy tutaj znowu się spotkać, za to, że możemy studiować Twoje słowo w spokoju i że dzięki internetowi niesie się to tak szeroko. Prosimy Cię też o błogosławieństwo dla Ukrainy w wypieraniu okupanta ze swojej ziemi. Prosimy Cię o to w imię Jezusa. Amen.
Amen. Dzisiaj zaczniemy 18 rozdział. Pamiętacie, skończyliśmy dopiero co 17, czyli rozdział, w którym mieliśmy arcykapłańską modlitwę Jezusa. To było podsumowanie, koniec tej ostatniej wieczerzy, który spędza z apostołami. To jest już koniec jego ziemskiej służby. Pamiętacie, że jak dzieliliśmy na początku naszego studium Ewangelię Jana, no to najpierw był ten prolog, tam pierwsze 18 chyba, tak? Dobrze pamiętam, wersetów. Potem była 18, publiczna służba Jezusa, tak dzieliliśmy, pamiętacie, do 12 rozdziału 36 wersetu, tam tą publiczną służbę też dzieliliśmy na czas takiego względnego spokoju i chyba już tam gdzieś koło 5 rozdziału, już nie pamiętam, od 5 do tego 12 już czas konfliktu, era konfliktu. No i potem od tej drugiej połowy 12 rozdziału aż do teraz, czyli do końca 17, mieliśmy kilka ostatnich dni z życia Jezusa tutaj na ziemi, gdzie skupia się już tylko na służbie, na czasie spędzanym z uczniami. Także mówiliśmy o różnicy, jeśli chodzi o adresatów tych dwóch opisów, z kim Jezus się spotyka, ale też ważna jest różnica w sposobie działania, nie? Zobaczcie, w te pierwsze rozdziały, tam jest dużo znaków, dużo Jezus mówi, czy w przypowieściach, czy w zagadkach, dużo cudów czyni. Potem już podczas tej ostatnich tych dni, to już tych znaków, cudów jest dużo mniej. Nie, no tam tuż przed jeszcze są te najważniejsze cuda, nie? Ale to nie są w tych samych ostatnich dniach, no bo tam pod koniec mamy wskrzeszenie Łazarza, nie? Wcześniej tego chromego, to też już jest pod koniec. Ale już w samej tej końcówce, no to praktycznie cudów żadnych nie ma. Dużo też zagadek, przypowieści nie ma, tylko Jezus już mówi im konkretnie, nie, w takim zrozumiałym języku mówi im, pamiętacie, no, o Duchu Świętym, nie, co ich czeka, że nie, dokąd idzie, nie, wyjaśnia wiele, wiele razy jeszcze, po co przyszedł na ziemię, nie, także podsumowuje jakby to wszystko, co im wcześniej mówił i umacnia ich i przygotowuje na to, co się ma stać. No i dzisiaj będziemy mieli, też mówi otwarcie, kim jest. Dzisiaj mamy wchodzimy w ostatnią część, czyli w ukrzyżowanie, no i zaraz potem zwycięstwo, nie? Czyli zmartwychwstanie. To będą te ostatnie rozdziały. Także dzisiejszy fragment to mamy 18:1 do 11, 11 wersetów. Pierwsze trzy to jest, możemy sobie podzielić jakoś, przybycie, potem 4:9 konfrontacja i potem 10:11 przemoc. Tak, przeczytajmy sobie dzisiejszy fragment. Będę czytał od pierwszego wersetu z 18 rozdziału. To powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi. Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi. Judasz tedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i pochodniami i z orężem. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie? Odpowiedzieli mu, Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus, ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał, kogo szukacie, a oni odpowiedzieli, Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus, powiedziałem wam, że ja jestem, jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Aby się wypełniły słowa, które powiedział, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze temu było na imię Malchus. Na to rzekł Jezus do Piotra, włóż miecz swój do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który mi dał ojciec? To jest nasz dzisiejszy fragment. Zanim przejdziemy do jakiegoś takiego większego omówienia, zobaczcie, dwa razy się tu pojawia ten zwrot nazareński. Nie? Tego wcześniej chyba raczej nie było w tej Ewangelii. Nie kojarzę, żeby tak Jezusa nazywali tutaj w tej Ewangelii. Wcześniej to się często, w innych to się zdarza. Mamy w piątym, nie? I w siódmym oni tak mówią, nie? Bo to oni chyba mu tak mówią, tak. No ale Jezus jakby tego tytułu się nie wypiera, bo mówi ja jestem, nie? Czyli przyznaje się, że to jest on. Zobaczmy sobie, bo to jest dosyć, no bo kwestia jedna, no to, że jest z Nazaretu, nie? To, że oni myślą, że Jezus jest z Nazaretu, bo wiemy, że się w Nazarecie wychowywał, urodził się, wiemy, w Betlejem, to wszyscy z tradycji świąt dobrze znamy, no a potem po ucieczce do Egiptu osiedli, bo ten Betlejem to jest jakby na dole Izraela, jak sobie wyobrazicie takie, powiedzmy, jajko jako Izrael, to Betlejem będzie na dole, a Nazaret jest na górze, nie? Na północy w Galilei, w innym kompletnie miejscu. No i oni wszyscy myśleli, pamiętacie to też gdzieś tam, jak wcześniejśmy studiowali, jak oni mówili, jakie argumenty za tym, że Jezus nie jest Mesjaszem, nie? No to mówili, że on jest, przecież wiemy, że Mesjasz będzie z Betlejem, a ten jest z Nazaretu na przykład, nie? Czyli oni o tym dobrze wiedzieli. Ale tutaj jest ciekawy fragment, możemy sobie zobaczyć Mateusz, bo to jest też wypełnienie proroctwa i o tym nawet mówi Biblia. Zobaczcie, to proroctwo nie jest takie oczywiste. Ta nazwa, nie? Że Jezus jest tutaj tym Nazarejczykiem czy z Nazaretu. Mateusz 2, zobaczmy sobie, 2,23 chyba. Tak. A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazywany będzie. No i tu możemy sobie zobaczyć, no, czyli tutaj widzimy, że to ten Nazaret jest jakoś wypełnieniem proroctwa. No i jak macie Biblię Warszawską, to tam pod spodem mamy teksty paralelne, nie? Czyli tam, tak, to nie jest nic natchnionego, nie? No ale ci, którzy to pisali, potem tłumaczyli, redagowali, no to znajdują jakoś, szukają tekstów, które w innej części Biblii, które się w jakiś sposób podnoszą do tego wersetu. No i tu na przykład mamy, bo tutaj mamy, że jakoś jest proroctwo, nie? No to, czyli w Starym Testamencie powinno być gdzieś to proroctwo z tym Nazaretem, czy Nazarejczykiem. Zobaczmy, jest odwołanie do 11:1 z Izajasza i 53:2. Lećmy w takim razie do Izajasza, 11:1. To jest strona 760 w tych Bibliach Warszawskich. No i mamy ten 11:1. I wyrośnie różdżka z pnia Isajowego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. No, nie bardzo wiadomo, o co chodzi, nie? W sensie, jak to się ma z tym Nazaretem, nie? Po polsku to tak nie bardzo coś widać, nie? No, tam jeszcze pamiętamy, w tym Mateuszu był jeszcze drugi fragment. Zobaczmy, może ten drugi nam coś pomoże. Izajasz 53:2 z Izajasza. Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń suchej ziemi, nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Pamiętacie, chyba 2 tygodnie temu, nie? Ten fragment był na nauczaniu niedzielnym, tam odnośnie kultu tych różnych tam figurek drewnianych w katolicyzmie, odnośnie wyglądu Jezusa. Nas interesuje pierwszy początek. Znowu nijak nie ma tego Nazaretu i Nazarejczyka, nie? No a znowu to ma być jakoś spełnienie tego proroctwa. No i tu przyczyną jest język, nie? Że my po polsku tego nie widzimy, ale w oryginale to słowo, ta różdżka, kiełek, ta latorośl, ona jest necer czy neser, nie? Tak to, nie wiem jak to do końca po hebrajsku się wymawia, ale tak ono brzmi. Nie? Czyli ten Nazarejczyk to jest właśnie taki z latorośli, nie? Też, czyli to miasto, ta nazwa tego miasta właśnie koresponduje, pochodzi od tego, tej zielonej gałązki na przykład, nie? Tego kiełka. Nie? Czyli na pierwszy rzut oka my nie widzimy tego, że to jest wypełnienie, nie? Że Jezus był nazywany Nazarejczykiem, że był z Nazaretu, wypełnienie tamtego proroctwa. A jak się zobaczy do tych oryginalnych nazw, nie? Właśnie tych latorośli, tych rzeczy, to widzimy to podobieństwo nazwy. To nie jest jakieś tam szczególnie, wiecie, uderzające, nie? Ale jest to, myślę, ciekawostka, którą warto znać. Jaki można sobie zadać pytanie, no o co to chodzi, co to za latorośl, nie? Jakie to ma znaczenie, takie jakieś metaforyczne, nie? No bo po pierwsze, no jest to coś jakiegoś takiego cieleśnie bez znaczenia, jakieś mało znaczące, nie? Jakaś taka latorośl, zanim ona wyrośnie, no to na początku jest jakiś taki patyk bardziej, nie? Nic nie warta. Dopiero wiemy, no potem, co z niej wyrasta. No tak jakby podobnie z Jezusem, nie? Gdy był na ziemi, no to z zewnątrz był tylko człowiekiem, ani nie miał wielkich zaszczytów, nie wiem, jakiejś armii, władzy, pieniędzy. No a wiemy, czego dokonał, nie? Jak wielki był w oczach, w prawdziwych oczach, czy że jest Bogiem, nie? W oczach przed Bogiem, jak to, co zrobił, jest wielkie, wspaniałe. Także to odnośnie tej latorośli, nie? Tego kiełka. Potem możemy, wracając do naszego fragmentu, mamy spotkanie dwóch grup ludzi, nie? No bo mamy... Tam kończą tą modlitwę. Nie. Wychodzą, to wyszedł z uczniami swoimi na pocok Cedron, gdzie był ogród, do którego wyszedł z uczniami. Nie? Wychodzą, wiemy, że to jest noc, nie? Czyli jest Jezus z uczniami. Tam wiemy z innych opisów, że tam jest też kojarzycie to, jak Jezus się modli, każe im nie spać, nie? Czuwać, oni tam zasypiają, nie? Ten właśnie taka, ta modlitwa, gdzie nie moja wola, lecz Twoje, Jezus mówi, co wiemy, że aż krew występuje na Jego, tutaj na czoło, na głowę, nie? Tak się poci, tak się boi, nie? Prosi, żeby oddał ten kielich ode mnie, ale nie moja, lecz Twoja wola, nie? No to wiemy z innych Ewangelii, że to się właśnie teraz, tuż przed tym dzieje, przed pojmaniem. Odsyłam Was też do naszego cyklu Biblia w 3D, tam możecie zobaczyć ten właśnie to miejsce, gdzie Jezus został pojmany. Ono jest naprzeciwko Jerozolimy, ogród Getsemane. Można sobie to, nie wiem w którym teraz odcinku, ale można sobie tam zobaczyć, bo to ten ogród jest tam jakby zachowany. No nic tam nie wybudowali, wiecie, tam jest obok taka świątynia postawiona, no ale sam ogród dalej jest. Także to się tam dzieje. Jezus tam wychodzi, jest z uczniami, no a z drugiej strony przychodzi cała grupa różnych ludzi, zaraz będziemy o tym rozmawiać, nie? Czyli zobaczcie, Jezus tylko ze swoimi przyjaciółmi, z drugiej Judasz z całym przeróżną, dużą grupą. Tu jeszcze taka uwaga, zobaczcie, że widać, że Jezus miał swoje takie ulubione, tajne miejsce, nie? Może więcej, ale gdzie się spotykali, nie? No i oni widać, że chcieli go pojmać po cichu, nie? Bo to też Jezus później też tak do nich mówi, że przecież byłem w świątyni wśród ludzi, tam zawsze rozmawiałem, dyskutowałem z wami, tam mogliście mnie pojmać, nie? Oni widać, że się bali bardzo rozruchów, nie? No i nie chcieli gdzieś tam przy ludziach Jezusa pojmać, nie? Tylko wiemy, że wtedy to był czas właśnie Paschy, nie? Święta, gdzie do Jerozolimy przybyło bardzo dużo ludzi, nie? Czyli oni bali się tych rozruchów. nie chcieli przy ludziach Jezusa pojmać, poszukiwali gdzieś, żeby Jezusa gdzieś złapać, wiecie, gdy będzie sam, czy w jakiejś niewielkiej grupie, potrzebowali gdzieś tam właśnie ich nakryć, czy w nocy, czy gdzieś tam jak są sami. No i tutaj Judasz zdradził im właśnie, sprowadził ich do tego miejsca gdzieś tam, gdzie oni się w tajemnicy, zdradził to ich tajemnicę, nie? Gdzie oni się spotykali, gdzie jest powiedziane, że Jezus lubiał często tam schodził z uczniami swoimi, tak? Tak mamy w drugim wersecie napisane. Zobaczmy sobie z tym Judaszem, bo tutaj to jest tak dosyć skrótowo napisane. Tą całą ekipę możemy przeanalizować, którą Judasz ze sobą zabiera. Zobaczcie trzeci werset. Judasz wtedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł z latarniami i pochodniami i z orężem. To tak po polsku, to tak nie brzmi to jakoś zbyt mocnie, nie? Jak gdzieś tam jakiś oddział, jakieś tam słudzy, jakieś tam, wiecie, jakieś pachołki takie, no to tak nie brzmi jakoś potężnie, ale w rzeczywistości mamy tu dosyć duże siły, bo ten oddział można tłumaczyć jako kohorta, czy to jest oddział rzymski, wojska rzymskiego, nie? Bo to nie jest oddział, Żydzi nie mieli własnej armii wtedy, nie? Czyli mamy oddział, to są siły wojskowe rzymskie. Jeżeli to jest ta kohorta, to jest może między 300 a 600 żołnierzy. Czyli to jest raz, ten wojsko rzymskie przychodzi. Dwa, ci słudzy arcykapłanów, faryzeuszów, to są ci słudzy straż świątynna, nie? To są ci, co wcześniej oni ich często wysyłali, pamiętacie, po Jezusa, żeby go pojmać. Oni tam nie mówili, że przyszli z niczym, nie? Pamiętacie, tam wtedy oni mówią, dlaczego żeście go nie pojmali? No bo oni tam mówią, że no, nikt jeszcze tak przed ludźmi nie mówił, jak ten przemawia. No i wtedy ci, no to wy też chcecie uwierzyć, nie? Przecież nikt w niego nie wierzy, tylko ten motłoch tam chyba, który jest przeklęty. To tam jest, nie wiem, jakiś szacuje 10, 9 rozdział, jeszcze wcześniej chyba, nie? Może 8, 7. 7 rozdział, końcówka. Nie? To są siły, powiedzmy, jakieś tam zbrojne, no bo oni też tutaj mają właśnie jakieś tam pewnie uzbrojenie, są to jako taka milicja żydowska, ta straż świątynna, czyli to są drugi rodzaj jakby sił, które on bierze, czyli tamte militarne, to są bardziej takie policyjne. No bierze też władze żydowskie, czyli arcykapłanów, faryzeuszów, nie? Czyli tych nauczycieli zakonu. Zobaczcie, cztery takie, czyli wychodzą nam cztery jakby ekipy, cztery środowiska. Ciekawe jest, że są to grupy normalnie zwalczające się. I to praktycznie każdy z każdym, nie? No bo tu mamy tak, Rzymian i, no to jest raz, i Żydów. Kiedy Żydzi w tamtym czasie często, wiecie, robili powstania, mordowali tych Rzymian, spróbowali walczyć. Tamci z kolei, jak tamci zrobili powstanie, no to tych mordowali. Także cały czas się naparzali, że Żydzi tych Rzymian i vice versa nienawidzili. No i jeszcze mamy tych arcykapłanów i faryzeuszów, czyli tamci sadyceusze bardziej, to środowisko takie wysoko postawione wśród Żydów. Ta Rada Najwyższa, nie? To są ci tutaj arcykapłanie, a faryzeusze, no to są tacy, powiedzmy, księża dołowi trochę, nie? Takich możemy nazwać, tacy nauczyciele bardziej zakonu, którzy też wiemy, jak się też nienawidzili, to pamiętacie, jak przesłuchują apostoła Pawła. I on tam wykorzystuje, nie? To gdzieś tam w dziejach pod koniec jest, jak tam jest, Paweł mówi, że on jest sądzony z powodu zmartwychwstania. No i wtedy tam jedni mówią, że to w takim razie niesłusznie, nie? 23 rozdział, tak? Możecie sobie zobaczyć, przeczytać do domu, jak Paweł przed właśnie Radą wykorzystuje te ich niesnaski. Tam się zaczynają naparzać, że ten dowódca Pawła spod tego sądu, z tej Rady zabiera. Nie? Czyli tak się tam, wiecie, że chcieli skazać apostoła Pawła, czyli kogoś, którego też śmiertelnie nienawidzili, ale tak między sobą się nienawidzili, że zaczęli się kłócić między sobą, nic z tego skazywania nie wyszło. No ale tu, czyli też między Żydami też nie ma tam jedności, też się mocno nienawidzą jedni z drugimi, ale zobaczcie, na Jezusa wychodzą ci śmiertelni wrogowie zjednoczeni razem, nie? To jest dla nas ważna lekcja, że to samo będzie przeciwko nam, że siły zła się jednoczą, nie? Przeciwko Jezusowi się zjednoczyły i przeciwko chrześcijanom też się jednoczą. Tego wielokrotnie doświadczamy, nie? Także o tym trzeba pamiętać. Wielkie siły wychodzą, mówimy, tych Rzymian może być nawet kilkuset, nie? Jeszcze plus ta cała reszta towarzystwa, no, czyli może być ich i 1000, tak? Gdzieś może być troszkę mniej, no, ale dużo, nie? No, bardzo wielki tłum wychodzi, nie? No i do nich Jezus, zobaczcie, wychodzi sam, nie? Wychodzi Jezus do nich sam i pyta, kogo szukacie. No, oni mówią, że Jezusa Nazareńskiego. Obok nich tam stoi, a stał z nimi Judasz. I zobaczcie, gdy Jezus mówi, to ja jestem. Pamiętacie, że to jest to jestem, który jestem, ten nieprawidłowy zwrot w hebrajskim, bo normalnie powinno się powiedzieć jestem, nie? Tak jak i po polsku. A tutaj on mówi, ja jestem, nie? Czyli to nawiązuje do tej nazwy takiej, której się Bóg Ojciec przedstawił Mojżeszowi, nie? Jak go pyta, jak mnie spytają, tam jak mu się objawia w tym krzaku płonącym, nie? Żeby szedł do, i mówi Mojżeszowi, żeby szedł do Żydów, nie? Żeby ich tam poprowadził, z Egiptu wyprowadził. No i Mojżesz się pyta, no ale jak mnie spytają, kto mnie posłał, co mam im powiedzieć? No i on mówi wtedy jestem, nie? Że jestem, posłał mnie, jestem, który jestem, jestem, posłał mnie do was, tak? Tak się Bóg wtedy przedstawia i tu Jezus, mówiliśmy już, pamiętacie, też kilka razy to było, nie? Gdzieś, nie wiem, kojarzę w 15 wersecie, rozdziale, jak Jezus mówił, że jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich, może nawet wcześniej to było, bardziej gdzieś 9 chyba, 8-9, tak, 8, nie? 8:24, nie? Czyli Jezus już to kilkukrotnie w ten sposób mówił, a zobaczcie, jakie tutaj wychodzą, wiecie, źli, z bronią, z pochodniami, nie? Bo tutaj jeszcze w tym trzecim widać, że z orężem na koniec, czyli uzbroili się, przyszykowali się być może do jakiejś walki. Wychodzi cała ta zgraja, cały ten tłum. Jezus mówi, ja jestem. I zobaczcie, oni się cofnęli, padli na ziemię. Nie? Niesamowita rzecz. No, cud widzimy tutaj, nie? Że wiecie, wychodzą wnerwieni, chcą zabić Jezusa, szczerze go tam nienawidzą, wiecie, zgrzytają pewnie zębami, zaciśnięte pięści, mają broń, chcą go zabić, są, wiecie, przyszykowani do walki nawet z uczniami pewnie. Nie, no bo biorą pewnie, przychodzi może i 1000 ludzi. Jezus mówi, przedstawia się, mówi, ja jestem, a oni cofają i padają do nóg. Nie? Zobaczcie, takie objawienie, cudowne objawienie mocy Jezusa. Nie? Jak się tak czyta, no to tak tutaj to można na to nie zwrócić uwagę, bo to jest taki jeden krótki werset, nie? Cofnęli się i padli na ziemię, no i potem znowu, że go pojmają, tam zaraz wyskorkuje z tym mieczem, nie? Bardziej akcja, uwaga nasza, jak czytamy, na tym się skupia, a to łatwo pominąć, ale zobaczcie, jak tutaj to jest taka cudowna manifestacja potęgi Boga, nie? Że cała cywilizacja tamtejsza, wiesz, wiecie, technologia, no, topowa, nie? Jeśli chodzi o militaria, siły policyjne, to armia rzymska była w tamtym czasie najsilniejsza na świecie i jeszcze później długo, długo, przez tam kilkaset lat, o tak można powiedzieć, jeszcze była dalej najsilniejsza, nie? Czyli tutaj takie siły wychodzą na kilkunastu ludzi, no plus Jezusa, tak? Plus Boga, no i Jezus tu nawet z nimi nie walczy nic, tylko mówi te słowa, przedstawia się, oni w strachu padają do nóg, nie? Pewnie by nie chcieli, widać, że to jest coś cudownego, co się wydarzyło, ale to nam pokazuje, to jest taka manifestacja, że tu wiecie, nic się nie wymknęło spod kontroli, nie? Bo zobaczcie, że Jezus cały czas panuje nad tym, nie? Że On tutaj z własnej woli to swoje życie kładzie, nie? Jak tam czytaliśmy, jak jest dobry pasterz, to jest który wers? Rozdział 11, 10, 10 chyba, nie? Tam w 10 rozdziale, gdzieś tu będzie kilkunasty, 17-18. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Nie? Ten właśnie fragment, zobaczcie, nikt mi go nie odbiera, no to by się mogło wydawać, że jak to, przecież tutaj pojmali Jezusa, zabili, nie, ukrzyżowali, sąd, Piłat, wszystko wiemy, nie, co tu Jezus ma do powiedzenia, ale w zobaczcie, jaka jest rzeczywistość. Jezus mówi, ja kładę je z własnej woli. Nie? I tutaj właśnie w tym 18 rozdziale mamy tego manifestację, nie? Że pomimo tego całego ich spisku siły, wielkich sił zaangażowanych, zdrady, tak, Judasza, zaskoczenia, znaczy wiemy, że tutaj nie ma zaskoczenia, nie? No ale oni myślą, że zaskoczyli ich gdzieś tam po kryjomu w nocy. Pomimo tego wszystkiego Jezus się przedstawia, a oni padają mu do nóg, nie? Czyli gdyby chciał, no to pokonałby ich, wiecie, zniszczyłby ich o tak o, a widać, że właśnie to oddaje życie swoje z własnej woli, nie? To zresztą tutaj mamy, zobaczcie, takie dwa kluczowe słowa, które wskazują, że tutaj to się wszystko dzieje zgodnie z wolą Boga. Zobaczcie, 4 werset. Jezus zaś wiedząc wszystko, nie? Czyli wiedząc, co nań przyśmiało. I 9, aby się wypełniły słowa. Nie? Czyli dwa zwroty, które pokazują, że tu się nic nie dzieje, wiecie, niezgodnego z wolą Boga, tylko wszystko jest pod kontrolą, nie? Że Bóg jest cały czas Panem tego świata, że pomimo, że oni przychodzą, te przedstawiciele największej armii tamtego świata, cały czas Jezus nad tym wszystkim panuje i nawet manifestuje to panowanie, nie? Że oni padają mu do nóg. To pamiętacie, też kilka razy były takie wersety, które mówiliśmy, że opisują zdarzenie cudowne, chociaż na to na pierwszy rzut oka nie wyglądają, nie? Że na przykład było chyba z 2 lub 3 razy w tej Ewangelii było, nie? Że tam Jezus coś powiedział, czy zwykle coś powiedział. No i oni na przykład chcieli go pojmać, lecz Jezus uszedł z ich ręki. Nie? Kilka razy tak było. Nie? 2-3 razy tak obstawiam. 2 to pamiętam mniej więcej. Jedno tam, jak w 8 chyba rozdziale, jak Jezus mówi pod koniec pierwej niż Abraham był, jam jest, nie? To wtedy porwali kamienie, Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. A wcześniej też w 8:20 te słowa wypowiedział, gdy nauczał przy skarbcu świątyni, a nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina, nie? I wcześniej też tak jeszcze parę razy było, nie? Czyli widać, że Jezus czasami w tak cudowny sposób właśnie sprawiał, że ci ludzie nie mogli nic mu zrobić. Tutaj kolejny raz taka ogromna manifestacja. Zobaczcie, no Bóg jest Panem tego świata, no i mówi, że żadnego z tych, których mi dałeś, nie straciłem, nie? Że nie mogą tknąć nas bez woli Boga, nie? Wbrew Bożej woli, że cały czas pomimo, to też Jezus mówił, nie? Że pomimo, że Jego nie będzie, no to On będzie cały czas się nami opiekował, nie? To nie znaczy, że nic nam się nie stanie, ale że nic to, że nie, to co się dzieje, nie wychodzi spod kontroli Boga, nie? No i zobaczcie, no potem jest ta akcja z mieczem, też często wykorzystywana pewnie przez pacyfistów, chociaż jak się dobrze przyjrzymy, to wcale pacyfistyczna nie jest, nie? No bo dochodzi, pozwól tym odejść, to Jezus, i wtedy 10 wchodzi Szymon Piotr na arenę dziejów, mając miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana, odciął mu prawe ucho, jak ma na imię, no i Jezus mówi, włóż miecz swój do pochwy, czy nie ma pić kielicha, który dał mi ojciec, nie? Możemy na początek właśnie no, zapytać się, jak byście odpowiedzieli na taki argument, że zobaczcie, no tutaj Piotr wykorzystał broń, no i nie został Jezus go skrytykował, czy jakby nie, no, nie skorzystał z tego i to jest argument za tym właśnie, żeby się nie bronić, żeby nie posiadać broni. Takie, jak byście się ustosunkowali do takiego argumentu na podstawie tego fragmentu. Podzielimy się teraz na grupy, zmierzycie się z tym zagadnieniem, no i potem wrócimy i będziemy dalej studiować końcówkę tego fragmentu. Także dzielimy się i zaraz wrócimy. Pracy w grupach, jakie mieliście myśli? Jak byście odpowiedzieli na taki argument, że no tutaj no jest to przeciwko posiadaniu czy używaniu broni ta sytuacja?
To w sumie jest taki wręcz, powiedział werset na to, który podkreśla, że Właśnie dobrze, że uczniowie mieli mieć, bo znaczy, tu pokazany jest ten werset, że tutaj Piotr w ogóle nie zrozumiał, po co przyszedł Jezus na ziemię i użył tego miecza nie w porozumieniu z Jezusem Chrystusem, tylko po prostu swojej ludzkiej takiej potrzeby obrony jakiejś, ale nie zrozumienia kompletnie, po co Jezus przyszedł na ziemię i Jezus to wyraźnie wyjaśnia w tym wersecie. Czyli nie ma bić kielicha, który dał mi ojciec, czyli powodem niezrozumienia tego, co zrobił Piotr. To zresztą nie pierwszy raz on takie rzeczy robił, jakby jeszcze tak nierozumne, to po prostu rozminął się z celem Bożym. Natomiast ten werset wręcz podkreśla, że Jezus musiał wierzyć, że Piotr nosi miecz i to był miecz nie byle jaki, bo nosił go w pochwie, więc Piotr też musiał władać tym mieczem w miarę dobrze, bo skoro zaskoczył tego Malchusa, jak mu oczy ucho, no to oni byli obyci zbronione. Że to nie jest tak, że Jezus nie wiedział, że oni mieli mieć. To jest taki argument.
Dzięki.
My mieliśmy podobne głosy, ale moglibyśmy jeszcze dodać, że też Jezus powiedział do Piotra, żeby właśnie włożył miecz do pochwy, a nie na przykład go wyrzucił albo jakoś się go pozbył. Czyli tak w domyśle można powiedzieć, że żeby go zostawił na potem.
Okej.
Okay. Ja bym tylko chciał dodać, że na początku dzisiaj mówiłeś, że Jezus już cudów żadnych nie robił, a jednak to uzdrowienie tego ciętego ucha to też był cud. To w Łukasza jest opisane.
Tak, to zaraz się wydarzy. Ja praktycznie bym nie musiał tu wielce dodawać, nie? Bo sami żeście się rozprawili z tym argumentem pacyfistycznym. No, po pierwsze, tak jak mówiliście, Piotr tą broń miał w tej pochwie. No, Jezus był Bogiem, no to przecież wiedział, że on ją ma, czyli do tego dopuszczał. Tutaj u nas jeszcze był ten, przypominaliście ten fragment z Łukasza, nie? Tam 22, 3 bodaj, już nie pamiętam teraz, 36, tak? Jak tam Jezus mówi, że no a kto nie ma miecza, niech kupi, nie? Jak ich już wyprawia, przygotowuje teraz na ten czas, kiedy go nie będzie. Myśmy to chyba tydzień temu albo dwa omawiali. To jest raz, czyli tą broń miał. Dwa, to co Krzysiek mówił, nie? Że chyba, o ile dobrze pamiętam, że musiał tym mieczem dobrze władać, wiecie, to nie jest jakiś tam miecz, to kto tam miał miecz w ręku, to trafić tak, zadać, zaskoczyć, nie? Tutaj gość jakiegoś sługę, czyli też tego arcykapłana, też pewnie obytego z bronią człowieka, to nie jest tak łatwo. Nie? To wymagało jakiegoś tam na pewno szkolenia. To nie tak, że wiecie, że nie miał tej broni wcześniej w ręku i tak machnął i akurat tak trafił. Nie? To jest raz. No i potem to, co też mówiliście, że co Jezus mówi, nie? Nie mówi mu, nie wiem, schowaj to i czy tam, znaczy właśnie mówi schowaj, wyrzuć to, nie? Bo to jakieś narzędzie szatańskie, nigdy nie dotykaj, nie? Nic takiego Jezus nie mówi, tylko schowaj z powrotem do pochwy, nie? Czyli zostaw, będziesz miał na kiedy indziej gotowe, nie? Także to jest, myślę, w miarę oczywiste, no ale warto gdzieś tam zwracać na takie rzeczy uwagę, no bo niektórzy właśnie wykorzystują na przykład ten fragment do jakichś takich antybroniowych jakichś fobii. No i to, co Jezus, to, co mówiliście, że niezrozumienie misji, nie? Bo to, co Jezus mówi, że zobaczcie, tu ma miecz, kielich, nie? To jest takie, skonfrontuje to, nie? Że ten kielich, no to jest to, co Jezus ma zrobić, wypić, to właśnie to, co Jezus musi wycierpieć za nasze grzechy. No a miecz by symbolizuje jakąś ludzką siłę, ludzkie rozwiązanie, nie? To, co Piotr robi, no to po ludzku on tu chce to rozwiązać, jakoś walczyć, nie? Wygrać z tą ekipą. No Jezus, wiemy, że mógłby to zrobić bardzo łatwo. ale nie chce, no bo wie, że ma misję na ziemi, chce złożyć swoje życie niewinne za nas, żebyśmy mogli, żeby nasze grzechy mogły zostać przebaczone, żebyśmy my mogli być zbawieni, żeby nasza wina została zmazana. Czyli jeżeli ktoś poprosi Boga, poprosi Jezusa, żeby go przyjął do siebie, żeby obmył jego grzechy, no to właśnie ta ofiara, którą Jezus wtedy złożył, zmywa twoje, moje, każdego z nas, kto tylko chce. Oczywiście poprosi o to grzechy, bo to nie jest tak, że Jezus tym, tą rzeczą nagle o tak zbawia wszystkich ludzi, nie? Bo zbawia tylko tych, którzy chcą, którzy tą ofiarę przyjmują, nie? Przyjmą, czyli którzy się do Jezusa zwrócą właśnie z prośbą o zbawienie. Także to się musi dokonać, Jezus jest tego świadomy, no i to w tym momencie tego Piotra zatrzymuje, tutaj właśnie też uzdrawia jeszcze tego sługę. To jest ważne, żebyśmy pamiętali, bo tutaj, no to teraz właśnie są takie jakby, może powodować ten opis dwie skrajności, nie? Czy pokazuje troszeczkę dwie skrajności. Jedno to jest takie właśnie poleganie tylko na sobie, własnej sile, nie? No to by był właśnie ten Piotr. No a drugie, no to właśnie ta interpretacja by była, że to nam miecz niepotrzebny i tylko tak będziemy, co ma być, to będzie i tak sobie będziemy czekać, aż gdzieś tam umrzemy. Nie, a Bóg nami będzie kierował, nie, jakoś tam, jak my będziemy, nic nie będziemy robić, nie, wiem, że to tak nie działa, nie, tylko, czyli jak właściwy stosunek, to jest pamiętanie, że my nie walczymy tylko ludzką siłą, ludzkimi, wiecie, sprzętami, ludzką jakąś tam mądrością, narzędziami, ale uczestniczymy w walce duchowej, nie, to nie znaczy, że nie mamy umieć się posługiwać i korzystać, tak jak tutaj Piotr, właśnie z tych ludzkich rozwiązań, ale musimy mieć świadomość, że uczestniczymy w czymś więcej, nie? To możemy sobie zobaczyć drugi list do Koryntian, 10:4. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. Nie? Uczestniczymy w czymś niezwykłym w walce duchowej. To pamiętacie też z Galacjan, nie? Jak jest tam końcówka, że walczymy nie z krwią i z ciałem, tylko z Efezjan, końcówka? Okej. Okay. Z nadziemskimi władzami, tam jest z wierzchnościami, nie? Pamiętacie, sama końcówka, tak, 6:12, nie? Że nie tylko z krwią i z ciałem walczymy, lecz właśnie z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To musimy pamiętać, czyli po pierwsze, z kim walczymy, ale po drugie też, że nie jesteśmy sami skazani tylko na swoją siłę, jakąś tam, nie wiem, przebiegłość, przygotowanie, tylko że z nami jest Bóg, który, Bóg tego świata, który ma wszystko pod kontrolą, w każdej chwili może zmienić sytuację, cały czas nad tym wszystkim panuje, nawet wydawałoby się tutaj właśnie w tak jakiejś tam beznadziejnej sytuacji, gdzie no jest niby sam, tak, z uczniami kilkunastoma, mają gdzieś tam kilka tych mieczy, no wychodzi na nich powiedzmy może 1000 chłopa, no i Jezus tylko wychodzi, przedstawia się i oni padają w strachu, nie, i to gdyby Jezus chciał, no to by mógł ich zdmuchnąć, nie, także to musimy o tym pamiętać, że gdy będziemy właśnie w takich sytuacjach, wydawałoby się beznadziejnych, że wiecie, przytłoczeni gdzieś tam przez jakieś tam jakieś siły, nie, to mogą być różne, jakieś prawne, różne, no, siły zła, że z nami jest sam Bóg Wszechmogący, nie, i On za nami się wstawia i On się nami opiekuje, nie, i to jesteśmy w Jego ręku, także myślę, że to duża zachęta, duża też ważne przypomnienie, że, bo będziemy zaraz czytać w następnych rozdziałach właśnie to opis strasznej śmierci Jezusa, akurat w Ewangelii Jana to na tym nie ma jakby największego skupienia, tylko jest właśnie skupienie na tym, co Jezus robi, mówi w tym czasie. Zobaczycie, no ale jest to tak czy siak straszna śmierć, straszny opis śmierci Jezusa. Warto pamiętać o tym, co tutaj mamy na początku, że Jezus w każdej chwili, że Jezus to robi z własnej woli, nie? Że to nic, że oni tutaj, to nie jest tak, że oni to zdecydowali, że pojmą Jezusa i tak oni zdecydowali, tylko Jezus życie swoje kładzie z własnej woli, on do tego na to pozwala, on do tego dopuszcza, cały czas panuje nad sytuacją. Także to jako zachęta. Za tydzień dalszy ciąg tego pojmania Jezusa i już pierwsze przesłuchania, ale to za tydzień. Na dzisiaj się z wami żegnam. Do zobaczenia.